Przejdź Boże do zagadek frapujących całą ludzkość i każdego człowieka myślącego z osobna należy pytanie, dlaczego intelekt ustępuje przed brutalną siłą? Przecież inteligencja to zdolność dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. Czy rozliczni myśliciele skazywani na milczenie od starożytności do naszych czasów byli i są mniej inteligentni od swoich ciężko myślących katów? Czy wielka mnogość ludów, których kultury stały na poziomie nieogarnionym przez likwidujące je doszczętnie barbarzyńskie hordy, stała na niższym poziomie intelektualnym niż zwycięska dzicz? Gdzie tkwił błąd? Dlaczego ludziom o wysokim ilorazie inteligencji tejże inteligencji nie wystarczy, aby nie paść ofiarą prymitywa odurzonego alkoholem, narkotykami czy też rządzą pieniądza i władzy? Dlaczego narodom o ponadprzeciętnym nasyceniu intelektualistami tak łatwo przychodzi oddawać młode pokolenie na wychowanie zwyrodnialcom i popełniać tym samym zbiorowe samobójstwo? Proste wytłumaczenie, pozornie inteligentne, a tym samym prostackie, wynika z logiki strachu. Inteligentny konformista boi się dyktatury ciemniaków i idzie na kolaborację. Wie, że to ohydny konformizm, ale musi za wszelką cenę, zwykle cenę wartości, ratować siebie i rodzinę. Kiedy konformiście naplują w twarz, powie, że pada deszcz. Kiedy tego zażądają, a nawet z własnej woli, ostentacyjnie i gorliwie będzie chwalić tyrana, tak długo, aż sam uwierzy, że godne pogardy i kary zbrodnie dyktatury są bezspornym sukcesem, a każdy, kto myśli inaczej, musi zostać unicestwiony. Dostosowując się do otoczenia poprzez mechanizm mimikry, konformista ma nadzieję, że topór na niego nie spadnie, bo machający nim oprawca jest zbyt mało inteligentny, aby trafić, aby przeniknąć prawdziwą motywacją do nagłej zmiany skóry. Albo też zdaje sobie sprawę, że właśnie podłe zaprzaństwo jest w cenie i inteligentnie stara się wygrać wyścig szczurów do stosu padliny zdradzonych wartości, przy którym tyran rozdaje nagrody dla najbardziej zasłużonych zdrajców. Tak czy owak, zaprzaństwo i zdrada jako sprytna metoda unikania trudnego dialogu z lokomotywą i tak skończy się tym samym, co położenie na torach. Tyle, że kosztem tożsamości ratuje się życie na czas jakiś, zależny od kaprysu tyrana. Z perspektywy niewielu minionych dekad dokładnie widać, jakim to partiom i którym to politykom Polska zawdzięcza społeczne przyzwolenie, a nawet pochwałę dla jawnej zdrady i zaprzaństwa, choćby w odniesieniu do lojalności wobec zdradzonego ugrupowania politycznego, wybranego wcześniej zupełnie przecież dobrowolnie, maksymalnie wykorzystanego, a następnie porzuconego i oplutego w ramach wkupywania się własnej konkurencji. Rządy takich polityków nie mogły nie zadusić więzi, na których opiera się egzystencja każdej jednostki w społeczeństwie, na przykład solidarności. Solidarności tych, co mają wszystko z tymi, z którymi trzeba się podzielić, bo nie mają niczego. Z przywoływanych tu i ówdzie badań ma wynikać, że polskie dzieci biją światowe rekordy otyłości. Zapewne polskie dzieci puchną z głodu, bo właśnie straszna hańba głodu dzieci w Polsce, kraju ludzi niemal bezdzietnych, do niedawna spichlerzu Europy chełpiącej się najwyższym rozwojem cywilizacyjnym, tuż za granicą Niemiec, które wyciągnęły największe zyski ze stworzonej przez siebie unijnej hydry, jest zjawiskiem wręcz niemożliwym do wyobrażenia, a jednak rzeczywistym, a przy tym zawinionym przez konkretnych polityków, znanych z imienia i nazwiska, a także ich mocodawców. Inne więzi społeczne, które pogruchotał walec pochwały zdrady wartości, to na przykład graniczące z pewnością przekonanie, że lekarz, sędzia, nauczyciel, inżynier, a także inni wykonujący zawody zaufania publicznego pełnią swoje obowiązki zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, dzięki czemu dobra pacjentów, stron w rozprawie sądowej, uczniów i ich rodzin, użytkowników drogi, mostu, budynku i pasa startowego dla samolotów są dobrze zabezpieczone. Trudno sobie wyobrazić, jak szybko doszło do zastąpienia myślenia pełnych godności profesjonalistów logiką żuli spod monopolowego, którzy za butelkę wódki sprzedadzą własną matkę czy córkę. Za upadkiem etyki zawodowej idą topiące wszystko załganą stronniczością fale decyzji, projektów, opinii, prognoz, ekspertyz, protokołów i wyroków na zamówienie. Wspólny, jednolity rynek Unii Europejskiej staje się coraz bardziej sceną komedii błędów i pomyłek, będących w istocie tragifarsą, biorąc pod uwagę nie tylko odwleczone w czasie skutki spożycia szerokiego asortymentu środków spożywczych od kilkunastu lat do dziś dnia solonych odpadem z fabryki chlorku winylu, a także zdrowotne efekty spożycia gazmażerki zawierające niedeklarowane składniki pochodzenia zwierzęcego, lecz także, choć nie przede wszystkim, ostre skutki, włącznie ze śmiertelnymi, zatrucia niemiecką Escherichia coli czy też czeskimi wyrobami spirytusowymi. O ile Niemcy i Czesi zatruli siebie samych i Europę z winy działających na wielką bądź małą skalę przestępców kryminalnych, o tyle Polacy i inni odbiorcy naszej żywności ponoszą skutki braku profesjonalizmu osób urzędowych, odpowiedzialnych u nas za bezpieczeństwo żywności. Ryba psuje się od głowy. Kto odpowiadając za system HACCP w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego dowiaduje się, że funkcjonariusz państwowy z najwyższego szczebla swojej rodzinie by nie podał tego, co inni muszą zjeść, bo zdaniem tegoż funkcjonariusza konsumenci polskiej żywności nie mają prawa wiedzieć, co jedzą, to choćby ścigały go wyrzuty sumienia, na pewno nie położy się rejtanem, gdy dostrzeże jakiekolwiek zagrożenie. Co on może, biedny szaraczek, skoro taki dygnitarz jak premier bagatelizuje nikłe ilości trucizn, kolejny minister rolnictwa bez badań wie, że Polska jako rzetelny producent żywności jest czysta jak łza, a główny lekarz weterynarii z góry zakłada, że pokątna konina zdrowiu konsumenta nie szkodzi. W tej sytuacji trudno się dziwić, że lekarze Inspekcji Weterynaryjnej i technolodzy żywności nie potrafią odróżnić koniny od wołowiny wwożonej do zakładów z notorycznie zatajanej listy producentów odpowiedzialnych za łamanie sanitarnych przepisów unijnych, tyleż skomplikowanych, co nieskutecznych. Kończący 7 marca 2013 roku drugą kadencję prezydent Republiki Czeskiej profesor Václav Klaus, wybitny i mężny intelektualista, przerastający mu współczesnych też prezydentów w sposób dla nich nieogarniony, żegnając ojca świętego Benedykta XVI oświadczeniem z 12 lutego 2013 roku, tak napisał o naszym papieżu. Należał do małej liczby przywódców nowoczesnego świata, którzy nie wozili się na taniej uniwersalnej fali postępowości. Był świadom niebezpieczeństw wynikających z utraty tradycyjnych wartości, z rozpadu instytucji rodziny i państwa narodowego i z karkołomnego projektu europejskiej integracji i wiedział, jak to okazać. Był często atakowany przez media, co ja bardzo dobrze rozumiałem. Przez swój względnie krótki pontyfikat papież Benedykt XVI pozostawił swój wyraźny ślad na świecie. Jego rezygnację uznają za symboliczny udział w znakach końca epoki, w której ostrzeżenia przed kierunkiem obranym przez współczesny świat brzmiały jeszcze głośno, napisał prezydent Klaus. Z Panem Bogiem.